Agresja sowiecka bardzo pomogła Hitlerowi w opanowaniu Polski, powiedział historyk dr Marcin Paluch.
Jak dodał, sojusz Sowietów z hitlerowskimi Niemcami i atak na Polskę 17 września 1939 roku to chęć zemsty, między innymi za 1920 rok i odzyskania obszarów Kresów Wschodnich.
Dziś mija 80 lat, od kiedy Armia Czerwona, łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren Rzeczpospolitej Polskiej.
Zrealizowała ona tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był czwarty rozbiór Polski.
Jak mówi historyk dr Marcin Paluch na antenie telewizji Trwa, sowiecki atak przyniósł korzyści obu agresorom.
Rosjanie, Sowieci mieli w sierpniu trzy możliwości. Wybrali tą możliwość, która była dla nich najlepsza. Trzeba sobie powiedzieć, poszli na sojusz z Niemcami. Tym widzieli chęć zemsty za 20 rok, jak i odzyskania terenów czy obszarów naszych Kresów Wschodnich, jak i sojuszu z Niemcami, bo polepszyły się wyraźnie stosunki między Hitlerem a Stalinem wiosny i lata 1939 roku. Oczywiście mogli być neutralni. Mogli też tym uzyskać wiele, ale wybrali wojnę, wybrali konflikt z Polską. Tak naprawdę pomogli Niemcom w pokonaniu armii polskiej.
Podczas agresji sowieckiej do działań przeciwko państwu polskiemu przeznaczono dwa fronty, białoruski i ukraiński. W sumie liczyły one co najmniej 620 tysięcy żołnierzy sowieckich, ponad 4700 czołgów i 3300 samolotów.
Po stronie polskiej granicy ZSRS strzegły jedynie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza.
Propaganda sowiecka agresję na Polskę w 1939 roku nazwała później wyprawą wyzwoleńczą w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi.
W ciągu ostatnich 4 lat znacznie wzrosła ściągalność alimentów z 13% do blisko 40%. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeanalizował jeden z dzienników.
W pierwszym półroczu bieżącego roku gminy wydały na świadczenia z funduszu alimentacyjnego ponad 580 milionów złotych. W tym samym czasie dłużnicy zwrócili blisko 230 milionów złotych.
Na skokowy wzrost ściągalności alimentów znaczący wpływ miała zmiana przepisów kodeksu karnego. Obecnie rodzic jest ścigany, gdy jego zaległości stanowią równowartość 3-miesięcznych kwot ustalonych alimentów.
Jak wskazuje rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak, w tej sytuacji zaostrzenie prawa przynosi wymierne korzyści.
Prawo karne ma olbrzymie znaczenie i wywiera wymierne efekty na działanie państwa. Kwestia alimentacji, funduszu alimentacyjnego i to, że po wprowadzeniu zaostrzonych kar za niealimentowanie poprawia się wskaźnik procent dotyczący wpływu do funduszu alimentacyjnego pieniędzy od osób, które uchylały się od tego obowiązku, potwierdzają to, co minister Zbigniew Ziobro mówi od zawsze, od kiedy jest na scenie politycznej, że prawo karne dobrze sformułowane może bardzo dobrze działać.
Wkrótce w życie wejdą kolejne przepisy mające usprawnić ściągalność alimentów. Będą to m.in. kary dla pracodawców zatrudniających dłużników na czarno.
Pomoc finansowa pochodząca z funduszu alimentacyjnego ma charakter świadczenia zwrotnego. Oznacza to, że rodzic, którego dziecko otrzymuje wsparcie z tego powodu, że on sam uchyla się od płacenia alimentów, musi zwrócić pieniądze funduszowi.
Wybór oferty polsko-belgijskiego konsorcjum jako najkorzystniejszej do wykonania przekopu Mierzei Wiślanej jest zgodny z prawem, tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza i oddaliła 3 odwołania, jakie złożyły firmy po wyborze konsorcjum.
Firmy, skarżąc wybór oferty, wysuwały zarzuty dotyczące m.in. rażącego zaniżenia cen jednostkowych wykonawców czy niedopuszczalnej poprawy oferty. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie odwołania.
Urząd Morski w Gdyni informował w lipcu, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na pierwszy etap prac przy przekopie Mierzei Wiślanej złożyło konsorcjum, które zaproponowało cenę ponad 992 milionów złotych.
Aby zamawiający mógł podpisać umowę z wykonawcą, musi wyczerpać się tryb odwołań, mówi dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Paweł Kania.
O
od tego ogłoszenia Urzędu Morskiego w Gdyni odwołały się 3 firmy, które miały jakieś zastrzeżenie co do samego postępowania procedury. Wczoraj natomiast przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie odbyło się posiedzenie, po którym orzeczono, że te odwołania są niezasadne, ponieważ wybór najkorzystniejszej oferty przebiegł zgodnie z prawem. W tym momencie jest jeszcze 7 dni na odwołanie od tej decyzji i po tym, jeśli nie będzie żadnych odwołań, a lub ewentualnie Krajowa Izba Odwoławcza uzna kolejne odwołanie za niezasadne, będzie można w zasadzie podpisać umowę z wyłonionym oferentem, czyli przyszłym wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jeśli będą odwołania, to ewentualnie odrobinę ta procedura się oczywiście przeciągnie. Natomiast wszystko jest zgodnie z zakładanym przez nas harmonogramem.
Mówił dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Kania.
Umowa z wyłonionym wykonawcą może zostać zawarta już na przełomie września i października. Ogłoszenie drugiej części budowy kanału powinno nastąpić jesienią bieżącego roku. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną ma potrwać do 2022 roku.
W województwie kujawsko-pomorskim trwa cykl spotkań w ramach inicjatywy SOS dla polskiej rodziny. Dzisiaj miejscem dyskusji będzie remiza OSP w Robakowie w gminie Stolno. Jutro natomiast organizatorzy zapraszają do Grudziądza.
Hubert Grzegorczyk, koordynator inicjatywy, w rozmowie z naszą redakcją zwrócił uwagę, że każde spotkanie składa się z dwóch części.
Pierwsza część jest to wypowiedź osób, które mają doświadczenie i wiedzę na temat, w jaki sposób funkcjonuje genderyzm. I tutaj właśnie pan Mariusz Kałużny razem z psychologiem, panią Anną Wiśniewską, mamą 7 dzieci, będzie rozmawiał o tym, w jaki sposób ten genderyzm wchodzi do naszego kraju, w jaki sposób są dzieci indoktrynowane na poziomie szkoły. W drugiej części z kolei jest jak gdyby seria pytań od osób, które zostały dotknięte właśnie tą ideologią gender. Natomiast zaproszeni goście zawsze za każdym razem mówią, co należy robić i w jaki sposób radzić sobie z takimi sytuacjami.
Inicjatywa SOS dla polskiej rodziny powstała, aby chronić społeczeństwo, a szczególnie jego najmłodszych członków, przed zgubnym wpływem ideologii gender. Planowane są już kolejne spotkania w województwach pomorskim i podlaskim.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.